Punktowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 6 minut po godzinie 19. Tu Polskie Radio Poznań. Wraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie, które realizuje Krzysztof Jankowski, a w studiu pracują dla Państwa
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Oczywiście będzie przegląd najważniejszych informacji tej sportowej niedzieli dla piłkarskich kibiców, może nie najbardziej radosnej. Szczegóły przypomnimy za chwilę. Później będziemy rozmawiać oczywiście o koszykówce, łączyć się z Wojtkiem Bernardem z halą na poznańskim Piotrowie, by przekonać się, jak radzą sobie koszykarki Enea ZTC Politechniki w kolejnym meczu Ekstraklasy Tauron Energa Basket Lidze Kobiet. Będziemy mówić także o tenisie ziemnym. Później będzie dzisiaj w nieco zmienionej formule mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będziemy na dwóch wielkich imprezach na poznańskim Morasku, czyli na konferencji szkoleniowej Lech Konferencja 22, a także na piłkarskim turnieju międzynarodowym 12-latków Enea Lech Cup. Będzie także sporo o futsalu. Złożymy wizytę w ekipie Red Dragons Pniewy. Będzie także o przygotowaniach zawodniczek ZS-u UAM Poznań do występu, uwaga, w futsalowej Lidze Mistrzyń. Zajrzymy także na floretowy Puchar Świata do Leszna. No i będziemy mówić także o sporcie motorowym. Między innymi porozmawiamy o żużlowej zimie z zawodnikami poznańskich Skorpionów. To wszystko do 20. Warto być z nami. 7 minuty po 19. Sportowa niedziela. Barbórka, 4 dzień grudnia, a Polaków już nie ma na mundialu.
Zakończyła swój udział na Mistrzostwach Świata w Katarze dzisiaj piłkarska reprezentacja Polski. W 1/8 finału biało-czerwoni grali odważnie, ale przegrali z Francją 1-3. W 44 minucie trafił Olivier Giroud, a w 74 minucie i w doliczonym czasie gole dla Francji zdobył Kylian Mbappé. I jeszcze na koniec z rzutu karnego gola dla Polski zdobył Robert Lewandowski. Francja-Polska 3-1. O 20 mecz Anglii z Senegalem. Nie odegrali się polscy sportowcy w sportach zimowych. W zawodach Pucharu Świata, w biatlonowym biegu na dochodzenie pani w fińskim Kontiolahti, Joanna Jakieła zajęła 26 miejsce. W norweskim Lillehammer biegano, ale bez karabinów. W rywalizacji ze startu wspólnego na 20 km techniką klasyczną Izabela Marcisz była 35. A na 50. pozycji wśród mężczyzn uplasował się Dominik Bury. W kombinacji norweskiej także w Lillehammer Andrzej Szczechowicz zajął 51. miejsce. Mateusz Sochowicz był 24. w rywalizacji saneczkarzy, jedynkarzy podczas zawodów w Innsbrucku. Rywalizujący w kategorii do 73 kilo judoka Ksawery Morka zajął 3. miejsce w prestiżowym turnieju rangi Grand Slam w Tokio. W walce o finał Morka musiał uznać wyższość wicemistrza świata Japończyka Hashimoto. 5. miejsce w kategorii do 63 kg zajęła Angelika Szymańska. Ekstraklasa koszykarzy dobiega końca spotkanie, albo inaczej, czwarta kwarta meczu Spójni Stargard z BM Stalą Ostrów Wielkopolski i pod koniec tejże kwarty Spójnia prowadzi ze Stalą Ostrów już tylko 2 punktami, 78-76.
Dramatyczna końcówka tego spotkania, chyba mimo wszystko mniej dramaturgii w meczu Ekstraklasy koszykarek Centrum Politechniki na poznańskim Piotrowie. Tam dzisiaj mecz Enea ZTS-u Politechniki z drużyną Basket Club Polkowice. Wojciech Bernard z kolejnym meldunkiem na żywo.
Tutaj rzeczywiście emocji trochę mniej. Ten status quo po dwóch kwartach utrzymany. Wciąż 15 punktów przewagi zespołu mistrzyń Polski nad akademiczkami ze stolicy Wielkopolski. W tej chwili rezultat 35-50, a za nami niespełna 5 minut tego spotkania w trzeciej kwarcie. Kwarcie, która nie rozpoczęła się najlepiej dla zespołu gospodarzy. Najpierw dwa wolne rzuty spudłowała Maja Dodson. Później ta sama zawodniczka pod własnym koszem sfaulowała atakującą Stefanie Mavungę. Ta trafiła do kosza, miała jeszcze dodatkowo wyrzut za faulę, również popisała się trafieniem i zrobiła akcję za 3 punkty. No, na szczęście później akademiczki już grały trochę lepiej. Przy życiu, jak to się mówi, utrzymuje je w tej trzeciej kwarcie Alicja Saton, która trafiła dwukrotnie za 2 punkty, raz za 3. Dołożyła do tego jeden trafiony rzut wolny i dzięki temu ta różnica, ten dystans wciąż jest poniżej 20 punktów. W tej chwili na 4,5 minuty przed końcem trzeciej kwarty tego meczu akademiczki przegrywają 35-52.
Dziękujemy, będziemy jeszcze powracać wracać do naszego sprawozdawcy na to spotkanie. A teraz, żeby zamknąć już blok informacji ligowych, dobra informacja z poznańskiego Golęcina. Dzisiaj tam odbył się na kortach pod balonami barażowy mecz o utrzymanie się w Lotto Superlidze tenisa ziemnego. Park tenisowy Olimpia walczył z wrocławską Gwardią i triumf poznaniaków 4-2. Utrzymanie się zatem w Lotto Superlidze, w której, dodajmy, w następnym sezonie 2023 występować będą 3 drużyny ze stolicy Wielkopolski, bo z pierwszej ligi awansowała ekipa Grunwaldu Poznań, a spokojne utrzymanie zapewnił sobie zespół poznańskiego AZS-u. Żeby pozostać przy tenisie, to jeszcze niecały rok temu nikt nie wpadłby na taki sportowy scenariusz, bo od ponad miesiąca Leszno stało się nieformalną stolicą ukraińskiego tenisa ziemnego. Ukraińska Federacja Tenisowa bowiem zorganizowała już w nowo wybudowanym w Lesznie centrum tenisowym kilka międzynarodowych turniejów, a w planach ma też kolejne. O tym, jak do tego doszło, naszemu reporterowi Jackowi Marciniakowi opowiedział prezes Leszek Janusz, prezes firmy, która zbudowała to tenisowe centrum.
Stało się to tak, że kiedy wybuchł konflikt w Ukrainie, kiedy Rosja najechała Ukrainę, gro tenisistów, młodych tenisistów ukraińskich, będących na turniejach w Europie, w tym w Polsce, nie mogło wrócić do kraju. I z uwagi na to, że u nas pani Isakowa, pani Natalia Isakowa, która jest trenerką pochodzącą z Ukrainy, była już od paru lat, ona zaczęła ściągać tych zawodników i konsekwencją tego było to, że pojawił się u nas przedstawiciel Ukraińskiej Federacji Tenisowej, były kapitan Davis Cupowej drużyny Ukrainy, Misza Filioma. No i on ćwiczył tutaj ze swoimi zawodnikami, tymi młodymi zawodnikami, po czym uznał, że jest to świetny obiekt i z uwagi na to, że Ukraińska Federacja Tenisowa ma w swoim planie rozgrywki typu ITF, International Tennis Federation, czyli Międzynarodowa Federacja Tenisa, organizuje taki cykl spotkań. Oni nie mają gdzie grać, bo Ukraina jest w tej chwili bombardowana, tak, i była. W związku z tym zapytał Polski Związek Tenisowy o to, czy byłaby możliwość organizacji tego typu imprez w Polsce. Dostał zgodę. Z nami porozmawiał się co do organizacji turniejów międzynarodowych. Takie jest podłoże, dlaczego oni tutaj się pojawili.
Ponoć mają w Lesznie organizować turnieje takie już dużej rangi.
No tak, za tobą, jeżeli się odwrócisz, jest plakat, banner pochodzący z pierwszych dwóch turniei. To było Bucha Cup i Mariupol Cup, organizowany przez Ukraińską Federację Tenisową. Te dwa turnieje już się zakończyły. Byli uczestników z ponad 20 krajów świata, od Stanów, Australia, kraje Europy, naturalnie Polska też i Ukraina. I właśnie w sobotę zaczynają się eliminacje do kolejnych dwóch turniejów. To jest Federation Cup i Ukrainian Federation Cup i jeszcze jeden turniej, pamiętam jak się nazywa, ale też organizowany przez Ukrainian Tennis Federation, które będą się rozgrywały u nas od soboty do chyba 11 grudnia. Jeden turniej po drugim.
Ponoć mają też Puchar Davisa tutaj organizować?
Jest w tej chwili projekt i propozycja i wstępna zgoda centrali z Londynu, International Tennis Federation, żeby rozegrać tutaj dwa mecze Davis Cupowe Federacji Ukraińskiej z Federacją z Libanu oraz Gruzińskiej z Federacją z Boliwii. To nie jest potwierdzone jeszcze formalnie, dlatego że mamy przed sobą inspekcję obiektu, która ma zatwierdzić parametry i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to prawdopodobnie w pierwszych dniach lutego będziemy mieli turniej Davis Cupowy.
Uzupełniając informacje ligowe, dwa wyniki. Ekstraklasa hokeistów na trawie w hali. Pomorzanin Toruń wygrał z LKS-em Gąsawa 10-4. No i ekstraklasa koszykarzy. Ostatnia minuta meczu Spójni Stargard z BM Stalą Ostrów Wielkopolski. Remis 84-84.
Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Golek. Dzisiaj będziemy przedzielać się także relacjami na żywo z meczu koszykarek i informacjami o tym, co dzieje się w spotkaniu Spójni Stargard z koszykarzami BM Stali Ostrów Wielkopolski. Ale teraz, żeby pozostać w tym rytmie wielkopolskich goli, to jeszcze dzisiaj informacja z zaległego spotkania czwartej ligi piłkarskiej. Warta Międzychód pokonała Obry Kościan 4-1. Ciekawa informacja nadeszła z Pobiedzisk. Zmiana trenera nastąpi w ekipie czwartoligowej Huraganu Pobiedziska. Po 5,5 latach pracy postanowił opuścić tę drużynę trener Paweł Kutynia. Na razie jeszcze nie podano nazwiska nowego szkoleniowca, a jak wyczytaliśmy na internetowej stronie Huraganu Pobiedziska, można nawet szkoleniowcy, oczywiście licencjonowani, mogą zgłaszać swoje życiorysy, CV-ki tak zwane, do władz klubu. Być może będzie szansa objąć się czwartoligowy, mocny, ciekawy zespół.
Posada czeka. Natomiast teraz teraz przeniesiemy się w miejsce, gdzie nie brakowało trenerów piłkarskich w ten weekend, bowiem na Morasku odbyła się Lech Conference, czyli międzynarodowa konferencja dla trenerów, organizowana co roku przez Lecha Poznań. To było w piątek, a w sobotę i w niedzielę Lech Cup, czyli prestiżowy turniej drużyn do lat 12. Zatem zapraszamy na dźwiękową wizytę na Morasku.
Myślę, że dla poznańskiego Lecha jest to naprawdę wielkie szkoleniowe święto, nie tylko otwieranie wielkich nowoczesnych centrów badawczo-rozwojowych w warunkach, ale także, gdy patrzy się na trybuny hali uniwersyteckiej na Morasku, pełna trenerów, dyrektor Lech Conference 2022 Hubert Nowacki.
Tak, tak, jest to dla nas ważne coroczne wydarzenie, zarówno konferencja, jak i turniej międzynarodowy Lech Cup, także wszyscy się cieszymy i wyczekujemy z grudnia w każdym roku, no i przygotowania już gdzieś w połowie roku zaczynamy do tego wydarzenia, żeby było jak najlepiej dostosowane do potrzeb naszych tutaj wizytujących nasz trenerów, także bardzo się cieszymy z tego, że taka frekwencja nam dopisała w tym roku.
W tle oczywiście już słyszymy kolejną prelekcję, tym razem poświęcona też w dużej części scoutingowi. To tylko jeden z tematów.
Tak jest. Nasza konferencja jest bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o tematykę. Mieliśmy też dyskusje wewnętrzne, czy robić ją według określonej tematyki, czy bardziej zróżnicowanej. Doszliśmy do wniosku po ankietach, że do nas trafia tak zróżnicowana rzesza trenerów, że dla każdego chcemy coś dobrego dać, że tak powiem. Stąd tak. Ta prelekcja opiera się na scoutingu, ale inne już będą dotyczyły innej materii szkoleniowych, metodologicznych i tym podobnych.
Jak się uczycie, to od najlepszych? Powiedzmy coś o gościach i prelegentach tej konferencji.
No myślę, że bardzo mocne nazwiska w tym roku, bo właśnie występuje tutaj w tle pan Noga ze Sportingu Lizbona, wieloletni dyrektor tej akademii, mający też okazję pracować kilka lat jako dyrektor Akademii PSG. To są bardzo mocne marki. Pan Marin Belker, który przez 15 lat pracował w AZ Alkmaar w bardzo wymagającym środowisku, gdzie musieli konkurować z Ajaxem, z PSV, z Feyenoordem, a mimo to AZ poczynił kolosalne postępy w ostatnich latach jako rozwój Akademii. Będziemy mieli trenerów z Villarrealu hiszpańskiego, to nie będę ukrywał, że ta współpraca czy nawiązanie rywalizacji w lidze konferencji Europy nam pomogło ściągnąć tych prelegentów. Także trenerzy dopytywali o hiszpańskich prelegentów w poprzednich ankietach. My staramy się zawsze wyjść temu naprzeciw. No i naszą Akademię będzie reprezentował trener Łukasz Chęciński, który jest teraz koordynatorem części poznańskiej. Także myślę, że bardzo, bardzo fajnie dla trenerów.
Prezes poznańskiego Lecha, pan Piotr Rutkowski. Panie Piotrze, chyba można powiedzieć, że ta impreza to Lech, konferencja to jest takie niesamowite oczko w głowie. Właśnie to pytanie zadaje co rok i zawsze pada odpowiedź twierdząca. W 2022 też twierdząca odpowiedź padnie?
Tak, stwierdziłem, dzisiaj zauważyłem, że od kilkunastu lat organizujemy tą imprezę, ten event i jestem prawie że przekonany, że żadna konferencja mnie nie ominęła. Na każdej byłem osobiście i na każdej z dużą pasją słuchałem.
Czego można się jeszcze nauczyć, bo i tak jesteście wskazywani, przynajmniej jeśli chodzi o nasz kraj, za takie funkcjonowanie modelowe. Już nie wspomnę o tych inwestycjach, które ostatnio się pojawiły i z których możecie być dumni i pewnie jesteście.
Cały czas można się czegoś nauczyć, cały czas często jesteśmy na takich konferencjach i często bierzemy udział w jakiejś dyskusji i często zauważam, znam to już, słyszałem już to, wiem to już, ale na koniec końców przychodzi następny dzień, 9 rano i trzeba starać się właśnie to wdrożyć, trzeba nauczyć się tego korzystać, trzeba nauczyć się też tak pracować, a nie tylko wiedzieć, jak to funkcjonuje, tylko trzeba się nauczyć to wdrażać. To takie konferencje są bardzo fajne, bo przypominają to, co jest właściwe, bodźcują, ale też inspirują. Na każdej konferencji coś nowego zawsze można dla ciebie wyciągnąć.
Przegrywa w stacji 0-3. Wielkie szczęście rodziców z Londynu. Nie możemy się dziwić, że żyją sobie zawodnicy obok drużyn, a my sprawdzamy, co czeka nas za kilka chwil. Jest to pierwsze starcie drużyn RPG z Southampton. Drużyna w ramach Ligi Europy tego dnia, drugiego dnia w turnieju Enea Lecha, który wyłonił nam zwycięstwo tegorocznej edycji tego turnieju.
Dwa wspaniałe turniejowe dni Enea Lech Cup 2022 na poznańskim Morasku. Trener młodych hitów, pan Jakub Kopania. Panie trenerze, no, starszym kolegom mówiąc pół żartem, serio się nie udało. Wy od razu awansowaliście do Ligi Mistrzów. Sobota była znakomita.
Nawiązał pan dobrze do seniorów, bo myślę, że tutaj tradycje i i też filozofia klubu jest taka sama, tak? Od akademii po pierwszy zespół idziemy tą samą drogą i wyznaczamy sobie te same standardy i te same cele i myślę, że to jest ważne w naszej filozofii właśnie klubu.
Tak, patrząc jednak na wyniki, bo to zawsze kibice, nawet słuchając audycji, nie widząc tego na własne oczy, no skoro słyszą takie nazwy jak Valencia, jak Chelsea London, jak RB Leipzig, jak Genk, jak Southampton i patrzą na wasze wyniki, bo przypomnijmy choćby te sobotnie z Southampton 5-0, z Genkiem 5-0, z Leipzigiem 2-1, z Valencją 2-0, z Wartą Poznań, która za Sporting Lizbona gra w tym turnieju. No i zdarzyła się porażka z londyńską Chelsea, ale za to w Lidze Mistrzów tej niedzielnej już wygraliście z Valencją.
Wynik nie jest czymś odrębnym w sporcie i to bez znaczenia na kategorię wiekową i zawsze gra się po to, żeby wygrywać. Przynajmniej w naszym klubie jest taka filozofia, że gramy po to, żeby wygrywać. Oddajmy od 3 lat, ale myślę, że my tutaj nie mamy z czego wstydzić. Myślę, że też jesteśmy rozpoznawalną marką w Europie i coraz częściej mówi się o naszej akademii. Wcale nie jesteśmy straceni na straconej pozycji, wręcz przeciwnie, myślę, że to my wyznaczamy jakby poziom tego turnieju. Oczywiście też nie sami, też szanujemy rywali, ale też jesteśmy tu po to, żeby czerpać doświadczenie wyższe, bo nie na co dzień mamy okazję grać z zespołami z Hiszpanii, czy z Belgii, tak, czy z Niemiec. Oczywiście zdarza nam się to bardzo często, ale to jest zawsze turniej u nas, owiany też dużą tradycją, dużymi emocjami, więc pozostaje się tylko cieszyć, że nasza akademia zapewnia taki rozwój na takim poziomie. To jest jedyna droga do tego, żebyśmy produkowali tych wychowanków, brzydko mówiąc, jak najwięcej, bo z tego słyniemy.
15. edycja Lech Cup, trzecie tutaj bez wątpienia o medal. Niech pan 2-3 słowa powie o tej drużynie, bo to nie jest dla pana nowy zespół. Już jakiś czas pan ich prowadzi. Rocznik 2011.
Tak, zgadza się. To jest mój 4. sezon z nimi, a można powiedzieć, że gdzieś tam od początku praktycznie ich prowadzę. Oczywiście też byli wcześniej inni trenerzy, którzy swoją cegiełkę do tego dołożyli, to bardzo dużo, więc tak jak mówię, ta maszyna Akademii jest tak dobrze skonstruowana i dobrze naoilowiona, że to nie jest tylko jeden człowiek odpowiedzialny za to. Co do zespołu, na pewno zespół charakteryzuje się ogromnymi umiejętnościami indywidualnymi, taką kreatywnością. Na pewno to jest zespół, który, tak jak powiedziałem, wyznacza standardy w tym turnieju. Nie można powiedzieć, że odstajemy ani na minus, ani na plus, ale widać taki gen Lecha Poznań, widać coś, co nas wyróżnia. To jest zespół o ogromnych umiejętnościach indywidualnych, ale też o bardzo dużej świadomości, o takim dojrzałości też emocjonalnej, panujących nad emocjami, co widać, myślę, że w każdym meczu i myślę, że też ta świadomość taktyczna jest na pewno na dobrym poziomie, jeśli chodzi o tą kategorię wiekową. Także myślę, że ten zespół, miejmy nadzieję, że nawiąże do tradycji poprzednich roczników, jeśli się uda i spełnimy oczekiwania, to może uda się też coś więcej osiągnąć w turnieju.
Powtórka z poprzedniego roku nastąpiła. Młodzi piłkarze, 12-latkowie z poznańskiego Lecha na 3. miejscu w turnieju Enea Lech Cup 2022. W meczu o tę lokatę Kolejosz młody pokonał Walencję CF 3-1 po golach Wojciecha Kwiatkowskiego, Jakuba Karasińskiego oraz Jędrzeja Jaroszewskiego. W wielkim finale Chelsea Londyn zwyciężyła KRC Genk 1-1. Było w regulaminowym czasie, ale po rzutach karnych lepsi Londyńczycy. Na 5. miejscu RB Leipzig, które także pokonało po karnych Slavię Praga, a w rywalizacji o 7. miejsce w turnieju, to już w ramach tak zwanej Ligi Europy, poznańska Warta wygrała i to wyraźnie Southampton 4-1. Zatem młodym poznańskim piłkarzom serdecznie gratulujemy.
Natomiast teraz zmieniamy na chwilę dyscyplinę, ale do futbolu zaraz wrócimy, ponieważ dobiega końca spotkanie Ekstraklasy Koszykarzy 4/4, albo chyba spotkanie. Zobaczymy, bo się dzieje naprawdę w Stargardzie, gdzie Spójnia przegrywa ze Stalą Ostrów Wielkopolski 89-91. A przypomnę, że minutę przed końcem Stal objęła pierwsze prowadzenie w tym spotkaniu. Trwa ostatnia minuta i prowadzenie dwupunktowe drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, ale końca meczu jeszcze nie ma. Końca meczu jeszcze nie ma na poznańskim Piotrowie. Kobieca Ekstraklasa, Enea, AZS Politechnika, Poznań, BC Polkowice. Wojciech Bernard.
Tutaj raczej dogrywki spodziewać się nie należy, bowiem na 7 minut przed końcem tego spotkania zespół gospodarzy zdecydowanie przegrywa z mistrzyniami Polski 45-70. Jeszcze coraz więcej zawodniczek tak zwanego drugiego planu pojawia się na parkiecie. Już trener Wojciech Szawarski dał okazję pograć Alicji Rogozińskiej, Aleksandrze Żukowskiej. W ekipie gości pojawiła się m.in. Weronika Telenga, Liliana Banaszak. Dobrze znane tutaj z występów w Poznaniu zawodniczki. Takich elementów jest trochę więcej, że wspomnę tylko kapitana drużyny gości Weronikę Gajdę, znaną tu tutaj w Poznaniu pod cypanińskim nazwiskiem Itczak. Także tutaj już mamy po prostu taki czas, że trzeba ten mecz dograć do końca, bo tylko prawdziwy koszykarski kataklizm mógłby sprawić, że poznanianki dogoniłyby zespół z Polkowic. W jego szeregach pierwsze skrzypce gra znakomita rozgrywająca 31-letnia Amerykanka Erika Wheeler. Ona ma 8 tylko punktów wprawdzie na swoim koncie, ale za to aż 10 asyst tutaj. Podawała piłki do swoich partnerek, które trafiały za 2 punkty, za 3 punkty i dzięki tym właśnie asystom zespół gości może cieszyć się z tak wysokiego prowadzenia. Po drugiej stronie w roli głównej osamotniona trochę, jeżeli chodzi o te zdobycze punktowe, wspomniana już przeze mnie Alicia Sutton, to po jej kolejnym rzucie w pewnym momencie jeszcze w trzeciej kwarcie trener gości Karol Kowalewski musiał poprosić o pierwszy czas dla swojego zespołu w całym spotkaniu, choć jego podopieczne wygrywały wówczas 17 punktami, ale stwierdził, że coś trzeba jednak poprawić, bo ta Amerykanka w szeregach akademiczek trafia zdecydowanie za często. Teraz już Sutton na ławce rezerwowych, grają inne, a wynik zdecydowanie pod dyktando zawodniczek gości, które prowadzą 73-45. Do końca spotkania niewiele ponad 6 minut.
A w Stargardzie zakończyło się spotkanie Ekstraklasy koszykarzy. BM Stalostrów Wielkopolski wygrała ze Spójnią 91-89. Wracamy do futbolu i to do futbolu halowego. Ekstraklasa futsalu, dwa wielkopolskie zespoły występujące w tych rozgrywkach. Trwa spotkanie w Poniecu, gdzie domowe mecze rozgrywa futsal Leszno. No i chyba trwa słabszy moment tego zespołu w tym sezonie, bo na 3 minuty przed końcem futsal Leszno przegrywa ze Słonecznym Stokiem Białystok 0-3. Byłaby to trzecia z rzędu porażka leszczyńskiej drużyny. Nie wygrał też w tej kolejce Red Dragons Pniewy. Smoki przegrały na wyjeździe z Dremanem Opole Komprachcice 3-4. W pozostałych spotkaniach AZS Uniwersytetu Śląskiego z Katowic przegrał z Klireksem Chorzów 2-4. AZS Uniwersytetu Warszawskiego z Wilanowa przegrał z Piastem Gliwice 2-7. Rekord Bielsko-Biała wygrał z FC Toruń 10-3. Red Devils Chojnice zremisowały z BSF-em Bochnia 2-2, a Legia Warszawa przegrała z Konstraktem Lubawa 3-5.
Skoro jesteśmy przy Fogo, futsal, ekstraklasie w naszym kraju, to złóżmy teraz wizytę właśnie w Pniewach. Słyszeliśmy o minimalnej porażce w tej serii spotkań, ale to jest drużyna, która potrafi zaskakiwać. Już w poprzednich sezonach było bardzo ciekawie, między innymi zdobywany Puchar Polski. Zatem zajrzyjmy do czerwonych futsalowych smoków z Pniew.
Kolejny sezon w Ekstraklasie futsalu. Fogo futsal Ekstraklasie rozgrywa zespół Red Dragons Pniewy. Rafał Gnybek, menadżer pniewskiego zespołu. Po raz kolejny jesteście drużyną, która może nie jest faworytem do Mistrzostwa Polski, ale nosa faworytom potraficie ucierać.
Naszym takim atutem jest to, że potrafimy wygrać z każdą drużyną, która jest w lidze. To jest nasz duży atut. Niestety potrafimy też przegrać z każdą drużyną i to jest nasza duża wada. Natomiast jest sporo zespołów w Ekstraklasie, które zawsze wygrywają z drużynami z końca tabeli, a mają problem, żeby w ogóle wygrać, powiedzmy, z czołówką. Natomiast no, u nas przy lepszej jakości, pewnie może indywidualnej, chociaż oczywiście szanujemy się nawzajem zawodnikami i tworzymy rodzinę, natomiast no przy lepszej jeszcze troszeczkę indywidualnej jakości moglibyśmy osiągnąć więcej. No, ale oczywiście jesteśmy zadowoleni z tego, co jest w tej chwili.
W tym sezonie na każdy mecz, na każde zwycięstwo, czy też stratę punktów patrzymy trochę inaczej, bo zmienił się regulamin, pierwsza ósemka zagra w playoffach, których do tej pory nie było, czyli każdy mecz ma znaczenie.
Jak najbardziej, oczywiście. Natomiast no, system playoff jest o tyle fajny, że pozwala na pracę trenera, który może wykonać określone zadania, które sobie założył przed sezonem i oprócz tego, które się zajmie miejsce, ważne jest to, żeby w tych playoffach prezentować się dobrze tak naprawdę, bo to nie jest samą sztuką awansować do playoffów i potem, powiedzmy, od razu odpaść. Sztuką jest nauczyć zespół pewnych rzeczy, pewnych nowych rzeczy i można sobie też czasem poeksperymentować, bo jedna porażka też nie stanowi jakimś wielkim dramacie tak naprawdę. Natomiast no oczywiście, że stała się liga coraz ciekawsza, poziom jest, uważam, coraz wyższy z sezonu na sezon i trzeba się z tego cieszyć.
Zanosi się, że do końca będzie gra o coś, bo do tej pory po 20, 25 kolejce to już grało się o pietruszkę.
No ja nieskromnie powiem, że już kiedyś mojemu koledze powiedziałem tutaj jednemu zaufanemu, że te playoffy powinny nosić moje imię i nazwisko, ponieważ od pierwszego sezonu, w którym pojawiłem się w Ekstraklasie, walczyłem o to, żeby był system playoff. Była duży opór przez kilka klubów, przez kilku prezesów, natomiast udało się teraz stworzyć taką konstruktywną grupę, która zrozumiała to, że playoff może zapewnić futsalowi rozwój tak naprawdę i dać nam dużo więcej pod względem sportowym, przede wszystkim i też medialnym. Przez ostatnie lata nie rozwijaliśmy się w taki sposób, jakbyśmy mogli,
jak to się nie rozwija, ten się cofa. Nastąpiła teraz zmiana władz w futsal ekstraklasie. Ja pokładam w tym duże nadzieje. Mam nadzieję również, że te efekty będą widoczne, już powoli są widoczne, a będą coraz lepsze. I tak jak rozmawialiśmy o pieniądzach oczywiście, no futsal nie jest tak na tyle globalną dyscypliną, żebyśmy mogli przebić się poza taką małą miejscowość, jaką są Pniewy. My tutaj zrobiliśmy, uważam, dość sporo, jak na takie małe miasto. Też staramy się rozwijać, staramy się pozyskiwać coraz więcej partnerów i mam nadzieję, że wówczas, kiedy ta dyscyplina pójdzie do przodu, nam też uda się pójść kroczek do przodu.
Wymagania wobec każdego piłkarza w Red Dragons Pniewy są pewnie większe, no bo dwie formacje są, ale gdy już trzeba uzupełnić braki, to zawsze trener musi po prostu szyć.
Pewnie tak, natomiast trener jest dobrym fachowcem i u nas nie ma takiej sytuacji, że wchodzący zawodnik może będzie, powiedzmy, indywidualnie gorzej grał, ale na pewno taktycznie będzie wiedział, co ma robić na boisku i nie będzie, że słowo, biegał bez mapy po placu, tylko na pewno będzie wiedział, określone zadania będzie wykonywał, ponieważ tak trenujemy, tak funkcjonujemy i każdy zawodnik, który jest w naszej kadrze, każdy ma takie same zadania tak naprawdę. Jeśli gra na określonej pozycji, to rzeczy musi umieć wykonać i to jest taka nasza praca.
Gwiazdy pniewskiej drużyny są znane od lat, bo ten skład, ten trzon jest stabilny. Musi być Mateusz Kostecki z przodu, jest kapitan drużyny Adrian Skrzypek, jest bramkarz Łukasz Błaszczyk, na którego można liczyć, zresztą bramkarz reprezentacyjny, ale są też zawodnicy zagraniczni.
Zawsze mamy dwóch trenierów w naszym klubie. Niestety często jest tak, że ci zawodnicy, ponieważ wykonują bardzo dobrą pracę, są u nas zawodowymi graczami, no, są podkupywani przez naszych rywali. Natomiast nie mamy oczywiście nikogo do pretensji. Co roku zmieniamy praktycznie tych ludzi. W tym roku mamy Hermana Romero Amaro, to jest Hiszpan, który też już uważany jest przez niektórych za odkrycie, ale na pewno to jest zasługa trenera. Ja uważam, że akurat jeśli chodzi o obcokrajowców, nie mamy z tym problemu, ponieważ większym problemem jest znalezienie funduszy na nich tak naprawdę, a no, określonym profilu takich zawodników jest sporo na rynku i uważam, że to akurat jest najmniejszy problem. Chciałbym tylko dodać jeszcze, jeśli o tych zawodnikach rozmawialiśmy, że fantastyczny sezon, tak naprawdę, że od dwóch sezonów prezentuje Piotr Błaszczyk, który absolutnie staje się, uważam, jednym z lepszych pivotów tej lidze.
Trzymamy kciuki za Red Dragonsów z Pniewa, także za ekipę futsalu Leszno, żeby godnie reprezentowali Wielkopolskę w FOGO Ekstraklasie Futsalistów. A teraz o futsalu, ale w wykonaniu pań, bo tutaj także wielkie powody do radości takiej z poznańskiej perspektywy. Obrońca tytułu hiszpański Atletico Naval Carnero oraz Benfica Lizbona to będą rywalki futsalistek AZS-u OM Poznań w turnieju finałowym Champions League, który od 18 do 22 grudnia odbędzie się we włoskiej miejscowości Falconara. W rozmowie z Dawidem Cytrowskim opowiada o tym trener poznanianek Wojciech Weiss.
No faktycznie grupa, myślę, że najtrudniejsza z możliwych, bo gramy z Hiszpankami, mistrzem Hiszpanii, czyli zespołem, który był albo trzykrotnie pod rząd, zdobył Ligę Mistrzów, między innymi w ostatnim sezonie. Drugim zespołem jest mistrz Portugalii, czyli Benfica Lizbona. No myślę, nie trzeba tego klubu przedstawiać nikomu, kto się interesuje choć troszeczkę piłką nożną. Myślę, że klub znany w całej Europie i na świecie. Także czeka nas zadanie bardzo trudne. Nie mówię, że niemożliwe, ale bardzo trudne, ale my tam idziemy wszystkim po doświadczenie, branie tego doświadczenia, które myślę, że będzie potem procentowało też gdzieś tutaj w rozgrywkach krajowych.
No właśnie, bo też myślę, że z takiego punktu widzenia trzeba do tego podejść, to znaczy łapanie tego międzynarodowego ogrania, możliwość rywalizacji z najlepszymi w Europie. Tego czasami chyba trochę brakuje.
Tak, faktycznie brakuje nam tego bardzo. No te dziewczyny, co grają w kadrze, mają okazję gdzieś tam grać na poziomie międzynarodowym i zdają sobie sprawę, że no to jest zupełnie inna para kaloszy, że tak powiem, bo ten poziom międzynarodowy jest dużo, dużo wyższy, dużo szybszy. Ta gra wygląda zupełnie inaczej, także cieszę się bardzo, że wszystkie dziewczyny od nas będą mogły zobaczyć, jak wygląda ten futsal na takim naprawdę najwyższym europejskim poziomie. Tak jak mówiłem wcześniej, no jedziemy tam po zbieranie doświadczenia, ale też po fajną zabawę, gdzieś tam fajną przygodę. Taka nagroda też dla dziewczyn za te ostatnie sezony.
Stawiacie sobie jakiś cel sportowy, sprawienie jakiejś niespodzianki jest realne? No wiemy, że klasa tych zespołów jest naprawdę bardzo wysoka, natomiast zastanawiam się, jak same dziewczyny podeszły do tego, kiedy zobaczyły, z kim przyjdzie i mierzyć się w tej fazie finałowej.
Powiem tak, ja generalnie się cieszę, że mamy takich przeciwników, bo nie codziennie mamy okazję grać z mistrzem Hiszpanii czy z Benficą Lizboną, także mega fajne wyzwanie. Myślę, że dziewczyny też są, tak powiem, bardzo podniecone możliwością gry z takimi rywalami. No chcielibyśmy sprawić jakąś sensację, wiemy, że będzie to bardzo, bardzo trudne, natomiast myślę, że patrząc na losowanie grup, no to realne będzie takie piąte miejsce, bo niestety to jest taki system, że zwycięzcy grupy grają o pierwsze miejsce, drugie miejsce o trzecie miejsce o miejsce piąte, także no na pewno będzie nam bardzo ciężko zająć pierwsze czy drugie miejsce w naszej grupie, oczywiście zrobimy wszystko, żeby sprawić jakąś sensację. Natomiast gdzieś tam zdajemy sobie sprawę, że dla nas jakby realnym rywalem będzie ten rywal o to piąte miejsce, czyli podejrzewam, że mistrz Chorwacji lub mistrz Holandii.
Też trzeba powiedzieć, że sezon ligowy zaczęliście bardzo dobrze i tak sobie myślę, że forma rośnie. Niedawno bardzo wysokie zwycięstwo 14-0 w Warszawie, to chyba też tak dobrze nastraja przed tą Ligą Mistrzów.
Tak, tak, my sobie też zdajemy sprawę, że ta forma będzie rosła z meczu na mecz, bo ten początek nie był taki do końca, jak chcieliśmy. Mecz z Gdańskiem zremisowany tylko u siebie. Tam dużo nam brakowało do takiego ideału, że tak powiem. Natomiast no, tak my tak mamy co sezon. No, wiemy, że te pierwsze mecze, początek sezonu zawsze jest bardzo trudny. Dziewczyny jeszcze gdzieś tam kończą grę na trawie, przechodzą już na futsal, także gdzieś tam to przejście dla nas zawsze jest trudne i też zdajemy sobie sprawę, że z meczu na mecz gramy coraz lepiej, że gdzieś tam czas gra na naszą korzyść. Fajnie, że ta Liga Mistrzów jest gdzieś tam pod koniec grudnia, także będziemy już prawie 2 miesiące w lidze, także myślę, że pojedziemy tam w pełni.
21 minut, godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Polska pożegnała mundial, przegrywając z Francją 1-3. Gol z rzutu karnego, ten honorowy na pożegnanie Kataru w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. A czy zakończył się dzisiejszy mecz Fogo Ekstraklasy z udziałem ekipy z Leszna?
Tak, w Poniecu futsal Leszno przegrał ze Słonecznym Stokiem Białystok ostatecznie 1-3.
Mamy nadzieję, że postarać się o efektowny ostatni meldunek z dzisiejszego meczu Ekstraklasy koszykarek. Wojtek Bernard na Piotrowie. Dzisiaj ekipa Enei Azotesu Politechniki podejmuje faworyzowany zespół BC Polkowice. Halo Wojtku.
A tutaj przed momentem efektowne trafienie dobrze znanej z występów w barwach poznańskiej drużyny Liliany Banaszak, które sprawia, iż przewaga zespołu gości wynosi już 34 punkty. 20 sekund do końca tego meczu jednostronnego w ostatniej kwarcie. 89-55 w tej chwili prowadzenie Polkowiczanek. Kto był optymistą przed tym meczem, kto liczył na sprawienie niespodzianki przez zespół poznańskich akademiczek, ten mógł się rozczarować, bo w zasadzie poza pierwszymi minutami to spotkanie toczy się zdecydowanie pod dyktando mistrzyń Polski. One wprawdzie bilans na wyjazdach mają nie najlepszy, tylko jedno zwycięstwo i dwie porażki, ale za to dwie porażki z drużynami ze ścisłej czołówki tej tabeli Ekstraklasy w Gdyni i w Gorzowie. Dzisiaj tutaj w Poznaniu udowodniły podopieczne trenera Karola Kowalewskiego, że też będą chciały się liczyć w walce o Mistrzostwo Polski. Teraz już dogranie po prostu, nawet nie zakończenie akcji, tylko odczekanie, aż syrena zabrzmi i zakończy cały mecz. 55-89 ostatecznie poznajanki przegrywają w spotkaniu z mistrzyniami Polski. Punktów tych większych trzeba będzie szukać w kolejnym wyjazdowym meczu akademiczek. To będzie 11 grudnia na wyjeździe w Bydgoszczy, bo później we własnej hali znów ciężkie zadanie, spotkanie z niepokonaną do tej pory na boiskach naszej ekstraklasy ekipą z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzisiaj też było ciężko, dzisiaj porażka, dzisiaj bez szans na nawiązanie walki poza wspomnianymi pierwszymi minutami, bo zespół gości zdecydowanie wygrywa w stolicy Wielkopolski. Przypomnę, 89-55. Takim wynikiem kończy się spotkanie w hali na poznańskim Piotrowie.
O czym informował Państwa na gorąco nasz sprawozdawca Wojciech Bernard. A my po raz kolejny w naszej audycji zmieniamy dyscyplinę. To było już 28. Światowe Fechtowanie w Lesznie. W ten weekend bowiem w tym mieście odbył się floretowy Puchar Świata Juniorów. Wczoraj najlepsi młodzi floreciści na świecie rywalizowali w turnieju indywidualnym. Dzisiaj trwała rywalizacja drużynowa. W tym roku zawody odbyły się nie w znanej hali Trapez, ale w hali szkoły podstawowej numer 13. Dlaczego? A o tym Jackowi Marciniak opowiecie organizator pucharowych zmagań w Lesznie, ich pomysłodawca, fechmistrz Zdzisław Fogt.
Związane jest to z remontem trapezu, w związku z czym jedynym wyjściem było zorganizowanie Pucharu Świata w szkole podstawowej numer 13. No mieścimy się, bo ponieważ oprócz hali tej dużej wykorzystujemy również przestrzenie, które są duże w korytarzach, w związku z czym eliminacje grupowe przeprowadzane są w kilku miejscach. W tym roku startuje 182 z 28 państw. Bardzo dużo. Myślę, że jesteśmy jednym z największych turniejów w sezonie, ponieważ no, porównując chociażby Londyn, no to jesteśmy prawie że w tej samej ilości zawodników. Oprócz Azjatów, no to jest cała czołówka światowa w tej chwili z listy rankingowej Międzynarodowej Federacji Średniowiecznej.
Powiem tak, od kilku lat jesteśmy, można powiedzieć, w czołówce. Może nie zdobyliśmy medalu na mistrzowskiej imprezie.
Tomasz Ciepły, trener kadry narodowej florecistów.
Ale jesteśmy już bardzo blisko w ubiegłym roku podczas Mistrzostw Świata zajęliśmy 4. miejsce. 2 lata temu w Egipcie podczas kolejnych Mistrzostw Świata również 4. miejsce. Jesteśmy blisko czołówki. W turnieju drużynowym jesteśmy rozstawieni z numerem 2. Myślę, że polujemy w tym roku na medal, którego nie mieliśmy od 22 lat, gdzie zdobyłem go z trenerem Przemysławem Foktem i ja również w drużynie byłem. Chcemy to zrobić, chcemy zrobić ten medal. Długo na niego czekamy.
Panie trenerze, jak bardzo zmienił się ten floret juniorski na przestrzeni tych wielu lat?
Myślę, że dużo doszło nacji takich. Teraz cały świat jeździ po różnych krajach i nie trenują tylko u siebie w klubach. Jeżdżą po krajach. Teraz jak się przypuśćmy walczy z Czechem, to nie można zakładać, że ta walka będzie wygrana, bo ten Czech na przykład może trenować już od 2 lat w Stanach na przykład. W tym się na pewno dużo zmieniło. Staramy się jak możemy, należymy do czołówki, zobaczymy jak będzie.
Tu tłok jest niezły, ale z drugiej strony ten tłok też robi pewną atmosferę, gdzie rzeczywiście i trenerzy, i koledzy, i kibice dopingują walczących.
Jak zwykle dobrze zorganizowany, interesujący Puchar Świata Młodych Florecistów Juniorów w Lesznie. Wczoraj w zmaganiach indywidualnych najlepszy okazał się Francuz Anas Anan, a najlepszy z Polaków Mateusz Kwiatkowski uplasował się na 16. miejscu. U nas w audycji w sportowym rytmie już za niespełna 2 minuty o sporcie żużlowym, o żużlowej zimie skorpionów.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Z Kevinem Pfeifferem spotykamy się podczas podpisania umowy sponsorskiej w salonie Mercedesa BMW Motors w Poznaniu. Trzeba przyznać, że to jest taki okres, że właśnie między innymi ze sponsorami trzeba rozmawiać. Jest troszkę więcej czasu, żeby się spotkać, dopiąć nowe umowy, być twarzą klubu w takich sytuacjach.
Zgadza się. Zima jest po to właśnie, żeby znaleźć nowych sponsorów, czy utrzymywać dobre kontakty ze starymi. No i do tego długie, ciężkie treningi od grudnia. Nie ma zmiłuj, trzeba ciężko pracować, żeby w sezonie już było okej.
Okay. Czyli w październiku, w listopadzie to był ten czas, kiedy żużlowiec mógł odpocząć po sezonie?
Tak, to jest wtedy właśnie czas jakby dla nas, jakby te dni, które zaniedbaliśmy trochę w domu, jest czas, żeby odbudować i no, spędzić miło czas.
Powiedziałeś, że grudzień to już czas, kiedy trzeba trenować. Co się robi w grudniu?
Chodzimy na siłownię, dbamy o swoją wydolność, mięśnie, do tego jeszcze trzeba dużo pracować w warsztacie, składać motocykle, żeby być przygotowanym na początek sezonu. Do pierwszego wyjazdu na torze tak naprawdę z chłopakami różnymi siedzimy na siłowni i w sezonie jakby nie ma na to za bardzo czasu.
Pierwsze wyjazdy na tor, jak pogoda pozwoli?
No właśnie, zależy jaką będziemy mieć pogodę tutaj u nas, tak w Poznaniu i wtedy jakby klub zadecyduje, kiedy pierwsze treningi, ale też często jest tak, że każdy wyjeżdża indywidualnie gdzieś za granicę i tam jeździ.
Ambicje są tutaj pierwszoligowe. Cały czas już się pewnie myśli o tym, że to będzie pierwsza liga, że to będzie inne ściganie niż na drugim froncie.
Też trzeba powiedzieć, że druga liga już jest mocna. Już to nie jest ta druga liga, co kiedyś, że po prostu tam już się kończyło karierę, tylko w drugiej lidze już naprawdę też idzie się odbudować, wrócić do pierwszej ligi, tak, i ścigać się też dobrze w pierwszej lidze. Klub jasno mówi, tak, utrzymać się przede wszystkim, ale na pewno jesteśmy ambitni, gdzie było widać po tym sezonie, można powiedzieć, że z dna, z długów klub wszedł do pierwszej ligi. Priorytet utrzymania, ale play-offy jak najbardziej na tak.
Nie brakuje żużlowych ośrodków w Wielkopolsce, ale takim ośrodkiem raczej nie jest Tarnowo Podgórne, skąd pochodzi Kacper Teska.
To jest moje miejsce zamieszkania i zaczęło się tak, że pojechaliśmy na mecz z tatą i z wujem i mi się spodobało. I byliśmy akurat w Gorzowie, to był mecz Gorzów-Zielona Góra. Ja powiedziałem, że ja tu będę jeździć. No i tata zadzwonił do szkółki w Wawrowie, to jest tam obok Gorzowa. I tak się zaczęła moja przygoda.
A później Unia Leszno?
Tak, chciałem, żeby moim trenerem był trener Roman Jankowski. Na 250, ale na 500. Już pierwszy sezon teraz zacząłem w Poznaniu. Przygotowuję się do sezonu, mam treningi 3 razy w tygodniu, plus weekend w niedzielę, cross. Wiadomo, chciałbym się jak najlepiej pokazać, jak najwięcej punktów zdobyć dla Poznania.
A widzisz tam się w tym mocnym składzie?
Tak.
Jako młodzieżowiec oczywiście.
Oczywiście.
Pozostajemy w tematyce sportów motorowych, ale teraz w kontekście bardziej turystycznym niż wyczynowym.
Krzysztof Strużyna, Poznański Klub Motorowy Przemysław, prezes od 4 miesięcy. Wiceprezes oddziału poznańskiego PTTK.
Znana postać, jeśli chodzi o sporty motorowe. To powiedzmy, czym takie kluby, jeśli chodzi o turystykę motorową, się zajmują współcześnie?
Działalność na pograniczu jazdy rekreacyjno-wypoczynkowej i jazdy sportowej. Po prostu wypełniamy lukę dla osób, które chcą jeździć, zwiedzać, czyli dla turystów, krajoznawców, motorowców.
Jak taka impreza w turystyce motorowej wygląda? To jest oferta adresowana i do posiadaczy motocykli, i do posiadaczy samochodów?
Klub 61 lat temu rozpoczynał jazdę na motocyklach. niestety dzisiaj już tylko samochody. Rodzinnie jeździmy. Elementem każdej z imprez naszych jest jazda samochodem, nazwijmy to na orientację, w żargonie nawigacja. Posiłkujemy się opisem trasy kodyfikatora Polskiego Związku Motorowego, ale też na mecie czy w trakcie mamy elementy turystyczne typu zwiedzanie obiektów, typu sprawdzenie wiadomości bezpieczeństwa na drogach, wiadomości dotyczących pierwszej pomocy.
Jakie jest zainteresowanie obecnie w tym takim rozpędzonym świecie, kiedy właściwie nie ma czasu na taki aktywny wypoczynek?
Teraz jest to 40-60 osób.
Te samochody są odpowiednio przygotowywane, na to też zwracacie uwagę. To ma pewien element takiej może parasportowej rywalizacji, czy raczej nie? To ma być spokojny wypoczynek ze spokojną głową.
Są to cywilne, zwykłe samochody, którymi poruszamy się na co dzień. Mamy elementy jazdy sportowej, tak zwane próby sprawnościowe, ale są to próby na obszarach zamkniętych, organizowane przez licencjonowanych sędziów sportu samochodowego. Po prostu dla każdego coś miłego. Rodziny mogą się wykazać wiedzą turystyczną, natomiast kierowca ma okazję trochę się wyszaleć.
Powiedzmy o tych najważniejszych imprezach, które czekają w najbliższym czasie, jeśli kogoś na przykład zachęcimy, żeby do Was się zgłosił i włączył się w tę działalność.
Proponujemy cykle imprez, na przykład Wielka Majówka z Przemysławem. Jeździmy, jest to impreza objazdowa, miejsca noclegów są zaplanowane na całej trasie. W ten sposób objechaliśmy Warmię, Mazury, okolice Krakowa, okolice Rabki. W tym roku wybieramy się nad morze. Oprócz tego cykliczna impreza 53. już Ogólnopolski Rajd Miłośników Przyrody. Tutaj impreza składa się dwóch zasadniczych elementów, to znaczy jazda nawigacyjna samochodem, w najprostszym wydaniu oczywiście, i nocny bieg patrolowy po lesie z latarkami, również punktowany, mający wpływ na punktację w całej imprezie.
Zabrzmiał ten bieg patrolowy dosyć tajemniczo, ale myślę, że tajemnicy nie robicie z tego, gdzie można skontaktować się z Wami, jeśli ktoś, słuchając chociażby rozmowy z Krzysztofem Strużyną, zapragnął do takiej działalności turystyczno-motorowej się włączyć.
Siedzibę mamy przy Starym Rynku, 8990 w siedzibie oddziału poznańskiego PTTK. Natomiast można nas znaleźć na stronie internetowej pkm.przemysław.pl.
Zachęcamy także do uprawiania turystyki motorowej, do odwiedzania żużlowych stadionów, o czym było wcześniej. No i oczywiście zachęcamy także do słuchania audycji sportowych na antenie Radia Poznań. Przypomnijmy, jutro pierwszy serwis 5 minut po godzinie 7. Później nasz stały odcinek, mimo odpadnięcia biało-czerwonych z mundialu, to mundialowy Katar Radia Poznań aż do 19 grudnia, aż do dnia po finale, kiedy to wszystko spuentujemy. Będziemy oczywiście jeszcze rozmawiać o mundialu z wielkopolskiej i polskiej perspektywy, bo tych tematów z pewnością nie zabraknie. Będziemy na bieżąco przekazywać to, o co walczyć będą inni na katarskim mundialu. Jak zwykle codziennie także grają Państwo gadżety Radia Poznań w naszych konkursach i te konkursy nie zmieniamy. Pytań będą cały czas poświęcone historii polskiej piłki nożnej właśnie w kontekście występów biało-czerwonych na piłkarskich mistrzostwach świata. Jutro zatem nasz kolejny magazyn o godzinie 10:15, a przed momentem odebrałem SMS-a od wydawcy naszej audycji w środku dnia, redaktora Tomasza Jędraszczaka, że będziemy podsumowywać także mundial z biało-czerwonej perspektywy właśnie w audycji w środku dnia, w poniedziałek, czyli jutro o godzinie 12:15. Też zachęcam Państwa do posłuchania. Będzie okazja także wypowiedzieć się telefonicznie, przekazać swoją opinię na temat występu Polaków, na temat tego, jak oglądają Państwo piłkarskie Mistrzostwa Świata, a więc jutro 10:15 mundialowy Katar Radia Poznań w formie magazynowej, a później audycja z otwartym telefonem dla słuchaczy w środku dnia o 12:15. Co jeszcze? Magazyn piłkarski Kolejosz w czwartek o godzinie 17:15.
Sportowa Arena.
A właśnie, Sportowa Arena, Grzegorz, i ty jesteś
główny wydawcą. 21:05 zapraszamy na jeździecką Sportową Arenę. Wydaje się, że zima to taki okres, gdzie konie zostają w stajniach. Okazuje się, że niekoniecznie sporo jest zawodów jeździeckich, przede wszystkim w skokach przez przeszkody w okresie zimowym na krytych ujeżdżalniach.
Ale jeszcze przed świętami Kawaliada w Poznaniu, dobrze pamiętam?
Odbędzie się tak, ale ale z mniejszych. Warto też powiedzieć o mniejszych zawodach. W ten weekend odbyły się zawody na Woli, za tydzień kolejne. Tak jest pogranicza sportu wyczynowego i amatorskiego, ale tej jeździeckiej rekreacji też nie brakuje w naszym regionie. No ale wiadomo, że to, co elektryzuje kibiców jeździectwa najbardziej, to są duże międzynarodowe imprezy i tydzień przed świętami od 15 do 18 grudnia odbędzie się kolejna edycja Kawaliady w Poznaniu. To międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody, ale też rywalizacja w innych jeździeckich konkurencjach w halowych odmianach, więc ta Kawaliada będzie pretekstem do tego, żeby właśnie...
się nie zmieniła.
Międzynarodowe targi poznańskie. Tak, tu się nic nie zmienia, targi poznańskie. No i Kawaliada będzie pretekstem, żeby właśnie o takim zimowym sporcie jeździeckim, czy też sporcie jeździeckim zimą porozmawiać. Naszymi gośćmi będą dyrektor biura Kawaliady, ale też szef ośrodka jeździeckiego w Baborówku, specjalista od WKKW, czyli Henryk Święcicki, czołowy polski zawodnik WKKW, reprezentant Polski Paweł Warszawski, reprezentujący Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko, i Jakub Patelka, dyrektor Kawaliady całego cyklu, też będzie gościem w studiu, zatem
nie jestem takim jeździeckim specjalistą jak ty, ale skoro powiedziałeś o Baborówku, to od razu pierwsze skojarzenie bardziej olimpijskie. Kwalifikacja olimpijska już do Igrzysk Paryż 2024 odbędzie się między innymi w Baborówku.
Drużynowa, i to będzie okazja, żeby polska ekipa powalczyła o drużynową kwalifikację olimpijską właśnie w WKKW. To się udało w 2019 roku właśnie w Baborówku wywalczyć kwalifikację przez polski zespół do Igrzysk w Tokio i teraz no taka szansa prawdopodobnie będzie przed polską ekipą. Dlaczego mówię prawdopodobnie? Wyjaśnimy to we wtorek w rozmowie właśnie z naszymi gośćmi.
Będę o to też dopytywał, może bardziej naiwny sposób niż Grzegorz, ale polecamy Państwu serdecznie jeździecka audycja sportowa Arena wtorek, 21:05. Teraz za 5 minut godzina 20, no to musimy przypomnieć, Grzegorz, o tym meczu Polska-Francja, tym bardziej, że o 20 zacznie się mecz Anglików z Senegalem, który wyłoni rywala ćwierćfinałowego dla tej drużyny, która okazała się lepsza w meczu, który zaczął się o 16.
Tak, i dzisiaj Polska przegrała z Francją 1-3, zatem Polacy wracają do domu, a Francuzi zagrają w ćwierćfinale ze zwycięzcą meczu Anglia-Senegal, który rozpocznie się za 4,5 minuty. Natomiast dzisiaj do przerwy Francuzi prowadzili 1-0 po trafieniu Giroud. W drugiej połowie Kylian Mbappé w 74 minucie i w doliczonym czasie gry, no i później jeszcze ręka na polu karnym francuskiego obrońcy i z rzutu karnego gola zdobył Robert Lewandowski. Francja-Polska 3-1, Francja gra dalej. Wraca do domu reprezentacja Polski. Dzisiaj też kilka wydarzeń ligowych w sportach halowych, przede wszystkim koszykówka, męska ekstraklasa i zwycięstwo BM Stali Ostrów Wielkopolski w Stargardzie ze Spójnią 91-89. W Poznaniu na Piotrowie w kobiecej ekstraklasie Enea ZS Politechnika Poznań przegrał z BC Polkowice 55-89. W pierwszej lidze koszykarek MUKS Poznań wygrał na wyjeździe z Maksimusem Kąty Wrocławskie 85-71. No i w ekstraklasie futsalu w Poniecu futsal Leszno przegrał ze Słonecznym Stokiem Białystok 1-3.
Za 3,5 minuty godzina 20. Czas i pora pożegnać Państwa i podziękować pięknie za to wydanie audycji w sportowym rytmie. Tak patrzę za szybę, nie wiem, Grzegorz, czy Krzysztof Jankowski, nasz realizator, jest bardziej zadowolony z tego, czy my kończymy, czy już zauważył panią redaktor Ewę Mikołajewską, która po 20 z klasyką na bis.
Myślę, że nikt tak nie połączy sportu z muzyką jak Krzysztof Jankowski, więc myślę, że jego poziom zadowolenia będzie się utrzymywał na stałym, wysokim poziomie. Podobnie jak redaktor Mikołajewski.
Piękne słowa. Myślę, proszę Państwa, nic dodać, nic ująć. To było wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniamy się wspomniany Krzysztof Jankowski, a sprzed mikrofonów
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.